Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski
i Krzysztof Skurgański.
Czyli piątek, a dokładnie piątek, 17 maja, o ile mnie kalendarz nie oszukał, godzina 10.11. Ja mam herbatę, a pan Krzysztof ma kawę.
I to jest trzeci kubek kawy, który mam, ale za to w kubeczku, który można znaleźć w sklepiku na patronite.pl/radiownet. Ahoj, marynarzu.
Pan ma nowy kubek, ja mam stary kubek.
Stary jest...
Z Bolesławca. Białej gliny, złoże białej gliny w Bolesławcu. Jedyne takie w Europie kupione przez
kapitał niemiecki. Zresztą w większej części oni mają władzę nad tym złożem, a my mamy fabryki, które z tego złoża korzystają.
No i tak to się ułożyło, że fabryka jeszcze jest polska, ale złożem bezcennego surowca już
wiele
jest niemieckie.
Wiele małych manufaktur i małych rzemieślniczych zakładów i małych fabryczek, czy nawet większych fabryczek. Rzeczywiście Bolesławiec jest cennym trofeum zarówno dla żołnierzy armii amerykańskiej, którzy specjalnie do Bolesławca przyjeżdżali po to, żeby całe takie furgonetki załadować talerzami z Bolesławca, bo ten Bolesławiec był cenny. Przywozili do domów z Europy Bolesławiec i wszyscy w amerykańskich domach się z tego powodu cieszyli, a ty się ucieszysz z informacji, którą teraz podam. Byłem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i spotkałem tam Michała Brachonia i Telewizja Republika składa wniosek na multiplex. Wiele wniosków to teraz się dzieje. Telewizja Republika będzie można oglądać Telewizję Republika nie tylko w HD, ale również w całej Polsce.
W 4K. Ja się każdy się to być może nawet cieszy, tak powiedzmy, że cieszy, chociaż mi to, mogę powiedzieć, to tym bardziej, bo przecież nie jest tajemnicą, że prowadzę kilka audycji w Telewizji Republika, że w Radio Wnet przed można powiedzieć, że telewizja Jacka Kurskiego była złą telewizją i nic się nikomu nie stanie. I to jest ta różnica.
I jadąc, właściwie wracając z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do naszego studia przy krakowskim przedmieściu 79, słuchałem audycji Tomka Wybranowskiego o Monte Cassino. W poranku były cytaty z generała Andersa. Tutaj też rozmaite piękne cytaty i piękne opowieści. Pomyślałem sobie, że dlaczego Radio Wnet jest innym radiem? Dlaczego jesteśmy rzeczywiście radiem wyjątkowym? Bo normalnie radia są programowane z użyciem selektora, z użyciem komputera. Tak naprawdę wszystko jest wyliczone. A my jesteśmy radiem z duszą. I na duszę radia składają się dusze poszczególnych wszystkich nas, którzy w tym radiu są. Czyli każdy z nas ma swoją autorską część. Oddaje część samego siebie, żeby to radio było takie, jakie jest. I to jest bardzo ważne, bo to jest składanka ludzi wolnych, tak? To znaczy wolność w radiu rzeczywiście jest właściwie, można powiedzieć, że prawie jest bezkresna, a może nawet jest bezkresna. I ta składanka osobowości daje właśnie duszę. I dusza, dlaczego przy okazji Tomka Wybranowskiego? Bo on akurat o tym pamięta. Dzisiaj zrobi audycję o Grzegorzu Przemyku. Tak, my za chwilę będziemy, Łukasz Jankowski za chwilę będzie opowiadał o tym, w jaki sposób Polska Donalda Tuska się zwija albo rozwija. Jeszcze tego nawet nie wiem, co powie Łukasz, tak jak Łukasz nie wie, co ja mam ochotę powiedzieć dzisiaj w programie.
Tego nie wiedziałem, że pan to powie, bo ja specjalnie zacząłem od tej bezcennego źródła czy złoża białej glinki do wytopu ceramiki w Bolesławcu, które jest niemieckie. Chciałem od razu przejść do portów zbożowych.
I porty zbożowe są czymś ważnym. Bo ja bym rozpoczął od propagandy, tak? Bo wczoraj mówiliśmy o tym.
Wczoraj
propagandy Koalicji Obywatelskiej, bo wczoraj mówiliśmy o decyzji prezydenta Trzaskowskiego na temat krzyży i symboli religijnych w urzędzie prezydenckim. I tak się zastanawiałem właściwie, Dlaczego on to zrobił? Dlaczego wybrał akurat, nie wiem, 16 maja 2024 roku na to, żeby podjąć taką decyzję? I złożyłem to z tym wszystkim, o czym opowiada premier Donald Tusk, czyli o pisanym programie, pisanym cyrylicą. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie ten typ narracji, który ma być narzucony w czasie tej kampanii wyborczej po to, żeby ukryć właściwe, o tym też wczoraj mówiłem, ale żeby ukryć właściwe, o co tak naprawdę teraz walczymy, co jest na stole, jakie tematy powinny być poruszane i nie są poruszane.
To ja panu powiem jeszcze jeden element, który dołączy poza tym PiS to Rosja, poza tą walką z krzyżami w urzędzie i teraz zapewne okaże się, że jeszcze tam współczesna czeka nie zrobiła całkowitej czystki, jest jakiś katolik wierzący w ratuszu, on się będzie opierał, nie będzie chciał zdjąć krzyża, więc będzie afera i my to będziemy żyć. I pewnie słusznie, bo jest to symbol i symbole są niezwykle ważne i warto tych symboli bronić, ale do tego jeszcze dojdzie, tak podejrzewam, że to nie jest przesądzone, bo nie siedzę w głowie do Donalda Tuska, ale tak sobie wyobrażam, że przed nami jeszcze sporo pomnik smoleński. Tak, już jest decyzja, że stoi tam bezprawnie, więc niewykluczone, że na przykład 2 czerwca wjedzie buldożer i będzie go burzył na przykład symbolicznie. I my wszyscy zamiast rozmawiać o innych rzeczach, będziemy i słusznie znowuż spierać się o pomnik smoleński. A i właśnie, że takich puls poporu, które Donald Tusk będzie eksploatował, żeby nie mówić chociażby o portach zbożowych, jest jeszcze kilka.
Zaraz powiemy o portach zbożowych, czy o CPK, ale właśnie nie wiem, czy słusznie będziemy się o to spierać, czy niesłusznie, czy też słusznie, że będziemy o tym bardzo dużo rozmawiać, bo też zastanawiając się nad krzyżami w urzędzie prezydenckim. Pomyślałem sobie, no dobrze, jest kardynał w Warszawie. Dlaczego kardynał się nie wybrał w kierunku Pałacu Prezydenckiego? A potem pomyślałem sobie, no dobrze, właśnie to jest może mądrość. Ratusza. Nie Pałacu Prezydenckiego, tylko ratusza. Może to jest mądrość właśnie, żeby nie łapać się na każdą przynętę, tak? Że nie jesteśmy rybami, które mają pamięć, nie wiem, do 20 sekund i mogą 2 razy podpływać do haczyka i za 3 razem się na ten haczyk złapać, a my powinniśmy po prostu mówić o tym, dobrze, proszę państwa, jest kampania do Parlamentu Europejskiego, jest sprawa weta, sprawa klimatu, sprawa edukacji, sprawa wojska, sprawa ujednolicenia prawa i do tego sprawa wspólnych podatków europejskich i strefy euro. I to jest coś bardzo ważnego, bo o tym powinniśmy rozmawiać.
Być może, ale z drugiej strony historia w PRL-u, bo rzeczywiście jak się patrzy na ten rząd pod względem ideowym, to jest to jakaś trochę może śmieszna, trochę groteskowa, trochę przerażająca recydywa PRL-u. No, walka z krzyżami w szkołach to jakby i zabór pruski, tak? Września to wszyscy wiemy ze szkół. I także nie wszyscy, bo często kurs historii się na II wojnie światowej kończył, nie wszyscy wiedzą o walce o krzyże w szkołach w czasie PRL-u. No i wtedy walczyliśmy. No i de facto wygrywaliśmy. Czemu teraz nie zawalczyć, panie redaktorze?
Teraz, no po pierwsze społeczeństwo się zmieniło. Zmieniły się... Wtedy był... Znaczy tak, oczywiście, że zawalczysz, tak? To jest jedno, ale wtedy to była opresja komunistyczna, tak? A teraz to wszystko się dzieje pod sztandarem tolerancji i wolności, więc zupełnie inne sztandary są wyciągane, chociaż nie, chodzi no,
wtedy,
o to samo.
Wtedy sztandar też był tolerancji, wolności i postępu. Hasło jakby, no, to jest naprawdę recydywa PRL, jakby no, hasłowo by przyrównać sobie tezy PRL-u do tez stawianych przez Trzaskowskiego, no to w warstwie językowej myślę, że tak jak ją pamiętam, nie robiłem badań, ale zrobię, za tydzień państwu przedstawię, bo wydaje mi się, że w warstwie retorycznej będzie to uderzająco podobne.
Tak też pomyślałem o pomniku Słowackiego, bo właściwie Juliusz Słowacki nie pasuje do tej całej narracji. Tam może powinien wrócić Dzierżyński, w końcu internacjonalista znany. Może powinien znaleźć miejsce na tym wrócić na ten cokół, na którym był przez tyle lat.
Na placu Bankowym, dawniej placu Dzierżyńskiego. być może, ale rzeczywiście jest tak, że te tematy będą eksploatowane i to może jest klucz. Może pan redaktor ma rację, że to jest klucz do decyzji, dlaczego właśnie 16 maja Rafał Trzaskowski postanowił otworzyć w Warszawie front walki ideologicznej po 6 latach sprawowania urzędu.
I właściwie w środku kampanii wyborczej. Przecież to może się i pewno się obróci w ogóle przeciwko Koalicji Obywatelskiej, bo jakby coraz dalej przesuwają granice, coraz dalsze granice przekraczają, tak? I przekraczają granice zdrowego rozsądku, granice smaku, granice jakiejś tolerancji. To jest po prostu maszyna, która wędruje i nie wiadomo po co, i nie wiadomo w jakim celu, to wiadomo, tak? W celu doprowadzenia do tego, żeby ten plan europejski się powiódł. To jest cel pracy zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i Donalda Tuska, jak i tych wszystkich, z pana Grabca, który też usprawiedliwiał te wszystkie materiały propagandowe Donalda Tuska, mówiąc tak, za PiS-u to się zwiększył wpływ rosyjski w Polsce.
Chociaż dane mówią co innego, bo szpiegów łapano znacznie więcej niż za pierwszych rządów Donalda Tuska.
No przecież dane, no polityka resetu. No nie będziemy do tego wszystkiego wracać, bo to wszyscy słuchacze Radia
Ale
Wnet...
fakt, że wspomniany Michał Rachoń, że jego film, jego ze współautorcem Sławomira Cenckiewicza jako pierwszy został zdjęty, to był pierwszy krok po przyjęciu telewizji zdjąć i schować serial Reset. To jest też symbol.
I zamienić na inny serial, który teraz wprawdzie w krótkich odcinkach, bo jedno czy dwuchminutowych, ale możemy oglądać w internecie. Ale był Łukaszu, temat portów być może jest bardziej ciekawy, bo to dotyczy, to jest sedno rozwoju Polski.
Sedno rozwoju Polski, czyli jeszcze patrzyłem, to jakiś SMS przychodzi, ale to nie będę państwu opowiadał, bo to jest prywatna korespondencja.
Jak od żony, to powiedz.
Nie, od polityka. To jest tak, że to jest uderzające, bo zróbmy sobie krótką wyliczankę. Uderzyłem tę informację, wczoraj nie widziałem, dzisiaj rano mnie obudziła o godzinie 6 z minutami. Odpaliłem komputer i patrzę, cóż tam się dzieje i ktoś mi podesłał, że Rzeczpospolita napisała o tym, że port zbożowy nie tylko w Gdyni, ale także w Gdańsku, bo ten gdyński kontrakt został rozwiązany już w marcu. Teraz mamy w Gdańsku na głębokowodny port zbożowy. Również został unieważniony. Nie wiadomo właściwie dlaczego. Wiadomo, że za kilkanaście miesięcy Niemcy uruchomią 130, 140...
Za kilka miesięcy, za kilka we miesięcy, wrześniu.
We wrześniu uruchomią swój port zbożowy, też głębokowodny, też do dalekich transportów oceanicznych. No i wszystko się składa i zaczęło układać taką litanię. Centralny port komunikacyjny, właściwie prace od pół roku stoją, nic się nie dzieje, zespół trochę się z tego orientuje, rozchodzi, bo tam była jedna grupa i ekspertów, i pracowników, którzy ten program koordynowali. Teraz część z nich nie ma bladego pojęcia, co robi, a część już szuka nowej pracy, więc ten zespół się rozejdzie w rękach najprawdopodobniej. Dalej atom, mamy chaos komunikacyjny taki, że trudno się zorientować, o co właściwie rządowi chodzi. Odpisał mi dzisiaj Miłosz Motyka, wiceminister klimatu, twierdząc, że żadnego chaosu nie ma, że prace postępują, ale no, mamy inne stanowisko ministra klimatu, inne stanowisko minister przemysłu, inne stanowisko KPRM, a co innego ogłoszą dokumenty, do tego jeszcze mieliśmy oficjalne dokumenty rządowe, do tego jeszcze mieliśmy stanowisko wojewody i marszałka pomorskiego, którzy apelowali o inną lokalizację, o przestudiowanie nowej lokalizacji, czyli zresetowanie tego projektu. Trudno to ująć inaczej niż chaos komunikacyjny. Faktycznie nic się nie dzieje. Od 5 miesięcy słyszymy, że zapora na granicy jest wadliwa, nieskuteczna, dziadowska i że można ją szlifierką kątową się przedrzeć. pewnie jak się świetle kątowo długo używa, to można przepiłować jeden pręt, ale miało być coś nowego. Do tej pory nic nie ma. Podobno ruszają prace nad stawianiem kamer, ale o perymetrii mówił jeszcze poprzedni rząd, więc nie wiem, czy są nowe kontrakty, czy realizacja jeszcze kontraktów Prawa i Sprawiedliwości. Tak czy inaczej, dużo było słów, efekty przez pół roku są żadne, jeśli chodzi o faktyczne doszczelnienie granicy polsko-białoruskiej. Jeżeli chodzi o udolnienie Odry, nie ma żadnych prac, są prace nad Parkiem Narodowym Dolna Odra, który zdaniem ekspertów uniemożliwi, dopóki się tego parku nie zniesie, pracę melioracyjnie na Odrze, więc Odra też wypada. Izera też, jak rozumiem, nie będzie kontynuowana. Szukajmy dalej, jakie jest kolejne projekty. Koleje szybkiej prędkości. Stanowisko części polityków, że Polska nie potrzebuje kolei szybkich prędkości. Nie ma żadnych projektowanych prac. Ba, rząd powinien złożyć dofinansowanie do Unii Europejskiej o środki na kolej szybkiej prędkości na relacji Warszawa-Łódź. I tego też nie zrobiono, więc te pieniądze być może przepadną. Szukam kolejnych elementów w tej litanii. Port kontenerowy w Świnoujściu, tu jest deklaracja Ministerstwa Infrastruktury. Pan wiceminister Marchewka, poseł Platformy ze Szczecina pochodzący, powiedział, tak, będzie kontynuowany, więc tu mam przynajmniej deklarację słowną, ale żadnych realnych działań nie widzę. I tak mógłbym jeszcze wymienić trochę, a w KPO ostatnio zmiana, miały być pieniądze na odbudowę polskiego przemysłu farmaceutycznego. Teraz jest decyzja rządu, że te środki pójdą na co innego, a nie na budowę tych zakładów przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Ta litania już jest dość długa, ja mówię dość dużo, a jeszcze tematu nie wyczerpałem, bo jeszcze mam parę przykładów, gdzie jest albo całkowite zatrzymanie inwestycji, albo jej cofnięcie. A jeżeli w przypadku atomu, jeżeli nie cofnięcie, to jest taki chaos, że w zasadzie nie mamy pewności. Co się dzieje z inwestycją Intera pod Wrocławiem? Też jest cisza, nic nie wiadomo. Bardzo ważna inwestycja półprzewodników, w zasadzie taka inwestycja półprzewodników, no to jest i gwarancja najnowszej technologii, ale także gwarancja bezpieczeństwa, bo patrzmy na Tajwan. Tajwan dlatego jest tak cenny i dlatego się trzyma, bo jest światowym liderem produkcji półprzewodników. Jeżeli tam będzie zaburzenie, to cała światowa gospodarka będzie w poważnych kłopotach. I tak dalej, i tak dalej. No i zastanawiam się, tak patrzę na ten rząd po tych 5 miesiącach z okładem i aż chciałoby się zaśpiewać Młynarskiego. Co tu jeszcze spieprzyć, panowie? Bo to kolejny projekt i co projekt, to albo jest stagnacja, albo jest zwijanie.
No bo to jest już pracowanie według koncepcji Europy, która jest centralnie sterowana z Brukseli czy z Berlina, to właściwie by obojętne. Jeżeli patrzymy z perspektywy Brukseli, to czy port powstanie w Gdańsku, czy port powstanie w Niemczech, to jest wszystko jedno, bo to jest jedna strefa. To jest strefa europejska, tak samo z CPK. Czy ten port będzie w Polsce, czy samoloty będą lądować i cały ruch cargo będzie się odbywać przez Warszawę czy przez Berlin, to też wszystko jedno, ale oczywiście nałożyć na to trzeba jednak narodowe interesy i tutaj te narodowe interesy są zakłócone, dlatego że Polska nie może mieć zysków z tego, czego nie ma, ale może mieć zyski z tego, co może mieć i to coś, co może mieć, to jest tranzyt. I to była idea, która była bardzo zacna, idea Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta Andrzeja Dudy, czyli Trójmorze, czyli połączenie północy z południem. Po to było CPK i po to były te wszystkie rozbudowa portów i po to była budowana Via Carpatia. To był zamysł, rzeczywiście zamysł może nie geopolityczny, bo to za dużo powiedziane, ale myśl strategiczna, taka płynąca z historii Rzeczpospolitej. Taka myśl o tym, w jaki sposób my mamy swoją suwerenność albo swoje oddziaływanie, bo może nie o suwerenność, nie tylko o suwerenność chodzi, w jaki sposób mamy to zachować. Tego rząd Donalda Tuska nie zachowuje, bo rząd Donalda Tuska pracuje według innego paradygmatu. Zawsze o tym mówił. Oś Paryż, Berlin, Warszawa i dalej, co dalej? A dalej jest Moskwa. No i ta Moskwa ciągle istnieje. Teraz te stosunki z Moskwą są zawieszone, ale kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy politycy znowu powiedzą, wojna na Ukrainie się skończyła, Władimir Putin bardzo ładnie wygląda się na zdjęciu z Władimirem Putinem, bo to podnosi rangę polityka i te zdjęcia znowu wrócą.
Pierwsze expose do Donalda Tuska brzmiało następująco. Chciałem kłopot, żeby wypowiedzieć Donald Tusk. Może to już po prostu tak jestem oburzony tym rządem, że nawet imię premiera nie jest łatwe do wymówienia, ale pierwsze expose Donalda Tuska to były słynne słowa: chcemy współpracować z Rosją taką, jaką ona jest. I to był ten obraz współpracy z Władimirem Putinem.
Rosja, tak, od tego momentu, bo oczywiście Rosja się bardzo zmieniła i prezydent Putin już ma inną twarz, ale bym powiedział, strategia rozwoju Niemiec jest zawsze oparta o jedno, współpracę z Rosją. Tak jak teraz Niemcy zostały zastąpione przez Chiny i na pewno bardzo to boli kanclerza Niemiec, że wszystkie, cały ten gaz i cała ta ropa, tania ropa z Rosji płynie do Chin i na pewno politycy niemieccy zastanawiają się, kiedy będzie można to zmienić, kiedy będzie można dokończyć to, co rozpoczął, nie wiem, kanclerz Schröder, a może Ribbentrop z Mołotowem. A może jeszcze wcześniej, bo przecież te spotkania były przecież i XIX wiek był pełny tych spotkań i XVIII.
To jest plotka, taka anegdota polityczna, ale podobno kanclerz Angela Merkel w swoim gabinecie prywatnym, gdzie pracowała...
To nie jest plotka, miała Katarzynę.
Tak, Katarzynę Wielką. Miała zdjęcie czy portret Katarzyny Wielkiej, więc widać, że te wpływy i te kolejne myślowe są dość głębokie i wryte na kilka stuleci w głąb historii relacji niemiecko-rosyjskich. A jeszcze wróćmy do polskiej polityki. Bardzo ciekawy jest proces, który aktualnie obserwujemy, Szymona Hołowni. To muszę powiedzieć, jest, nie wiem, co się będzie rozwijać, czy nie rozwijać. Nie wiem, czy pan redaktor wczorajsze orędzie pana marszałka słyszał.
Tak, słyszałem orędzie i się zastanawiałem nad tym, co się dzieje w kancelarii premiera i co się dzieje na Nowogrodzkiej. Myślę, że to orędzie było...
Ale znaczące czy nieznaczące? Patrzymy na Szymona Hołownię i widzimy w nim gracza, czy widzimy w nim pionka?
Chyba intuicyjnie odpowiadając na pytanie, bo co będzie miało znaczenie w przyszłości, nie wiemy, ale bym powiedział, że nieznaczące, dlatego że nie jest elementem niezależnym w tej całej układance. Gdyby był człowiekiem, który ma równy dystans do obu podmiotów politycznych, tak, i do Platformy, i do Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy można by było powiedzieć, tak, buduje trzecią siłę, ale teraz on nie buduje trzeciej siły. No to trochę tak jak powiedzieć, no nie wiem, mrówka stojąca w cieniu drzewa, tak? Czy ona ma wielkie znaczenie dla całego krajobrazu? No nie ma wielkiego znaczenia dla krajobrazu, ale dla kogoś, kto akurat pasjonuje się mrówkami, może mieć najwyższe znaczenie. No i tyle.
Że mrówka nie zawsze wygłasza wystąpienia w telewizji publicznej.
No to było drugie wystąpienie i rzeczywiście apel, znaczy gdyby
nie,
się...
Nie, wystąpienie któreś, może i czwarte.
Nie, drugie w ostatnim okresie. Tam było 2 maja i teraz mówię, to ja muszę teraz państwu powiedzieć, wygaśmy, ale próbuję wybudować dystans do Donalda Tuska. No to jest ewidentne, zarówno jeśli chodzi o tą komisję rosyjską, powiedział, że nie jest potrzebna. On widzi też te badania, tak? No znaczy, że tylko 13% ludzi, którzy głosowali na trzecią drogę, zgadza się z propagandą Donalda Tuska, czyli ma pozostałe i on nie może mówić przeciwko swoim wyborcom, no bo on wie, bo każdy człowiek w Polsce wie, jak mniej więcej historia się toczy, tak?
A się wie czy nie wie? To jest też pytanie.
No tak, to jest prawda.
Wczoraj pana o to nie pytałem. O skuteczność. 30 parę lat obserwuje pan z bliska politykę i czy ta kontrfaktyczna narracja jest skuteczna? Bo ja nie przypominam sobie takiej skali płynięcia pod prąd faktom.
taka...
Takich wolt, jak na przykład w sprawie granicy, gdzie Donald Tusk w ciągu 3 lat tak od razu zmienił zdanie. Ja sobie nie przypominam takiego tańca, obracańca w polskiej polityce, jaki teraz uprawia Donald Tusk.
Nie, Łukasz, mógłbym, jakbym powiedział, poszukać jakiejś odpowiedzi w swojej głowie, ale nie mam precyzyjnej odpowiedzi. Ona, bo zastanawiam się, co było pod prąd. No, pod prąd faktom płynęliśmy na początku lat 90., tak? No, czy pod prąd faktom w tym znaczeniu, że jakby mainstream uznał, że to, że ktoś był w służbie bezpieczeństwa albo był tajnym współpracownikiem, to nie ma żadnego znaczenia, bo budujemy trzecią Rzeczpospolitą i zapominamy, odcinamy się grubą kreską. Czy to były, czy, ale tam nie było wolty, tak? No to była deklaracja polityczna.
No nie, ale
akurat...
No Adam Michnik też taką woltę się wykonał. Adam z lat 80. początku i z końca lat 80. dwa biegunowo przeciwstawne podejścia do komunizmu, do aparatu, do tego, czy to jest coś podobnego, a człowiek to zajęło dekadę.
No, nie, dobrze, nie będę znaczy, się, nie będę się mądrzył na temat Adama Michnika. Na pewno tak było z Lechem Wałęsą. Także Adam Michnik powiedział, że Lech Wałęsa to jest człowiek, który wprowadzi w Polsce system autorytarny, mleko, SB, jest antysemitą i populistą i w ogóle nie nadaje się do bycia prezydentem, a potem tego samego Lecha Wałęsa no wspólnie z Donaldem Tuskiem wynieśli z powrotem na takie piętro autorytetu. Oczywiście autorytetem Lech Wałęsa dla większości Polaków nie jest, ale to a propos tych krzyży się zastanawiałem. Czy taki Lech Wałęsa się może zdobyć na to, żeby chodzi z Matką Boską w klapie chyba
jeszcze,
cały czas.
Jeszcze
czy się zdobędzie na to, żeby powiedzieć 4 zdania na temat Trzaskowskiego? Czy się zdobędzie na temat Donalda Tuska i tego, co wyprawia Donald Tusk. Dzisiaj pan sędzia Schab powiedział destrukcja systemu prawnego. To też jest element jakby kontra do tego, czego nie robi, bo to robi Donald Tusk, tak? Czyli destrukcja systemu prawnego i to też się wpisuje w taki ciąg europejski, tak? No bo w momencie, kiedy system prawny nie działa, no to coś musi go zastąpić, tak? I wtedy bardzo łatwo można powiedzieć, no dobra, odpoczniemy, ale teraz już jest TSUE, jest już europejski plac boju, w związku z powyższym my tutaj się jakoś tam coś zmienimy, ale tak naprawdę i Trybunał Konstytucyjny jest niepotrzebny, bo po co Trybunał, skoro Konstytucja nie działa, jest Konstytucja Europejska, to i tamto jest niepotrzebne i to też jest ten element układanki. A czy w sprawie...
Od Szymona Hołowni ten wątek rozpoczęliśmy. Oczywiście to jest interesujący proces, bo Szymon Hołownia i powiedział, że będzie przeciwko powołaniu komisji badającej wpływy rosyjskie. Jeżeli taka komisja miałaby działać tak jak poprzednia na mocy ustawy, no to nie ma dla niej większości w takim kształcie.
Ale wiesz co, to też jest, przepraszam, że ci przerwę, bo to też jest budowanie, bo to też jest taka jedna z myśli strategicznych obozu rządzącego. To jest pokazanie, że Szymon Hołownia jest niezależnym podmiotem, tak? Po to, żeby...
A być może się właśnie wybija na naszych oczach.
Nie,
może
bo,
się
nie,
wybija
bo w tej,
na
nie, w tej myśli, tak jak w myśli europejskiej, ma być likwidacja prawego skrzydła, czyli tego, który mówi o suwerenności. Czyli trzeba zrobić jakąś zamianę, ale ponieważ duża część Polaków ma konserwatywne poglądy, no to trzeba jakby w to miejsce wprowadzić na arenę swojego zawodnika, tak? No żeby ten zawodnik był swój, żeby mówił, że ja się nie zgadzam na to, na tamto, uważam, że wartości chrześcijańskie są ważne i tak dalej, ale jest zawodnikiem bezpiecznym, bo w kluczowych sprawach się zgadza, tak? Bo zgodzi się, jeśli chodzi o euro, no tak, bo euro to euro, już to powiedział, tak? I w innych, czyli Narodowy Bank Polski, no to do widzenia, Narodowy Bank Polski, no to w kluczowych sprawach się zgodzi, a w takich sprawach, które potem się jakoś załatwi, czy w sprawach takiego poglądu, no to ma taki, ale nie jest niebezpieczny, bo nie mówi suwerenność, nie mówi niepodległość, nie mówi mamy własne interesy.
Podmianka?
No takich operacji podmianek to było bardzo dużo, no bo w końcu tak, nie wiem, czy Roman Giertych był operacją podmianką, no ale to Roman Giertych jakby wyłożył, był propagandowym przeciwnikiem poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak, no bo był ministrem edukacji, najgorszym walczył z Gombrowiczem, właściwie codziennie były na ten temat były artykuły. Stefan Niesiołowski, tak, to był bohater początku lat 90. najbardziej zatwardziały antykomunista, twarz antykomunisty, zła twarz antykomunizmu. To był Stefan Niesiołowski. A potem elegancko jest wprowadzony do świata wielkich reformatorów. Zresztą takich podmianek było dużo, bo właściwie ta polityka i te szachy trochę polegają na tym, żeby kogoś podmienić albo kogoś przekonać. Jarosław Kaczyński wyrzucił z partii byłego ministra rolnictwa. No dlaczego? Dlatego, że może on nie był samym podmianką, bo był z rdzenia Prawa i Sprawiedliwości, ale się tak napisali w portalach, że się postanowił też uczestniczyć w przekonaniu tych dwóch radnych, którzy zdradzili Prawo i Sprawiedliwość i dokonali zmiany władzy, między innymi w Białymstoku. patronite.pl/radio.wnet. Radio
z Białystok też bardzo duszą. Ciekawa historia, bo do końca nie było wiadomo, że tak się wydarzy. Jacek Sasin jeszcze rano liczył, że ta koalicja będzie. Dobrze, to nie o Prawie i Sprawiedliwości, ale trochę o koalicji rządzącej dzisiaj chciałem porozmawiać i zadać pytanie o zużywanie się tej władzy. Postawić taką tezę, że mija 5 miesięcy, 13 maja minęło 5 miesięcy, mniej niż pół roku. Jesteśmy po pierwszej poważnej rekonstrukcji, o której już mówiliśmy, i jesteśmy w przeddzień kolejnych wyborów. Układ rządzący nie ma żadnej premii w sondażach, żeby taki już najprostszy, taki najbliższy, najbardziej przyziemny przykład dać, najmniej górnolotny, ale i wielu w retorycznych jest krytykowany. Czy to jest tak, że Donald Tusk albo celowo, albo świadomie buduje ekipę, która momentalnie w oczach nam się zużywa? Przecież jak przypomnimy sobie pierwsze rządy Donalda Tuska albo rządy Prawa i Sprawiedliwości, to pierwsze pół roku to była idylla, to był miód, to było 500+, to było wprowadzanie wielkich, no to było coś...
Nie, 500+ to nie. A, bo mówisz Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, Prawa i Sprawiedliwości. No, to było przyjęte 500+. Pierwsze to było jakby naprawdę fala wznosząca rekordy popularności i nic, tylko miesiąc miodowy. Podobnie było w roku 7 u Tuska. Też te pierwsze pół roku, ale dłużej to po prostu był zachwyt, a teraz mamy 5 miesięcy i ten rząd jest powszechnie krytykowany, nawet we własnym obozie, przez lewicę czy przez trzecią drogę z drugiej strony. O czym to świadczy?
Ale 30% swoje ma i Donald Tusk przecież nie doszedł do władzy dzięki jakiemuś pozytywnemu programowi, tylko wiadomo było, co ma zrobić. On ma rozbić prawą stronę. To jest jego główne zadanie. Zdelegalizować może kiedyś w przyszłości, ale w każdym razie rozbić. Wczoraj, nie wiem, czy oglądałeś przesłuchanie Mateusza Morawieckiego, czy słuchałeś.
Fragmentami.
No to też było, tak? Przepaliliście przy tam 80 milionów, o to chodzi. Taki brutalny język, który cały czas się pojawiał w przesłuchaniach tych posłów koalicji, tak? Gdzie tezy raportu już wiadomo, że są napisane. One już dawno są napisane. Nie trzeba było przesłuchiwać żadnego świadka, żeby je napisać.
Do tej pory najkrótsza komisja śledcza trwała 2 lata i tylko dlatego to była komisja Orlanowska, że się kadencja skończyła. Te będą trwały po pół roku, po 6 miesięcy, a zresztą wspomniany Szymon Hołownia, kiedy go zaczepiłem jakiś czas temu na korytarzu sejmowym, także z innymi dziennikarzami, pytany właśnie o komisję śledczą, wtedy one dopiero się konstruowały, to powiedział, one muszą trwać kilka miesięcy, bo chodzi o efekt polityczny. Dosłownie. Jeżeli marszałek Sejmu mówi, komisje śledcze mają trwać parę miesięcy, bo muszą szybko dać efekt, a nie mają pracować, a coś ustalą, to jasne jest, po co one powstały, po co one są właściwie.
Ale jest ich tyle, że właściwie one już, mam wrażenie, że żadnego propagandowego znaczenia nie mają, czym świadczy fakt, że Łukasz jednym uchem wsłuchiwał się we fragmenty przesłuchania premiera. Tak byśmy żyli, ale to też jest dobrze, że tym nie żyjemy, bo to jest propaganda. To jest pan To profesor, jest
pan profesor
Gabriel Garstka. O 10.45 mamy taką nową pigułkę w ramach radia.
Pigułka też jakoś puentę, bo mam taki, że dzisiaj rozmawiamy bez puenty, panie redaktorze. Strasznie mnie to irytuje.
Nie, puenta była zawarta w tym, co powiedziałeś. Puentą naszego dzisiejszej naszej Odysei jest opowiedzenie opowiedzieliśmy o tym, czego nie robi, co zaniechał rząd premiera Donalda Tuska. I to jest najbardziej istotne w tym dzisiejszej naszej rozmowie. Tego wszystkiego w Polsce nie będzie. I to trzeba sobie uświadomić.
Kropka. Patronite.pl / Radio Wnet. Państwo Odysei Wyborczej słuchacie dzięki Dymitrowi Książkowi, który jest korsarzem na naszej żółtej łodzi podwodnej, gdzie ma własny okręt i tym własnym okrętem Dymitra Książka jest właśnie Odyseja Wyborcza. Jeszcze jest 6 dostępnych miejsc dla korsarzy, więc można się spieszyć powoli, żeby ewentualnie, jeżeli inne audycje na tym Radia Wnet szczególnie państwa zaciekawiły i chcą, żeby państwo, żeby trwały, to jest taka możliwość, ale też wszystkich innych patronów zachęcamy, nie tylko korsarzy. Nie każdy tak musi być korsarzem od razu.
Łukasz zachęcił korsarzy, to ja pasażerów. To jest obecność na pokładzie i podróż żółtą łodzią podwodną 10 zł miesięcznie, ale też zachęcam państwa do tego, żeby wejść na stronę patronite.pl / Radio Wnet i tam jest zakładka
zbiórka
i pomyśleć sobie, no tak, są urodziny radia już za 8 dni. 8 dni jeszcze ta zbiórka będzie trwała, więc to tak.
A 12%, więc skoczyło, jak patrzyłem, było 6, więc coś tam w tej zbiórce jest tak ukryta. Trzeba się troszkę wczytać, trzeba wejść na tą stronę Patronite, popatrzeć, poszukać, gdzie jest nowy kubek, żeby go dostać, gdzie jest zbiórka, gdzie jest strefa patrona. Warto nie tylko wejść i zobaczyć, ale warto także poszperać po tym, po stronie patronite.pl / Radio Wnet. I też do zbiórki oczywiście zachęcamy, bo to zbiórka na nadajniki.
I warto zarezerwować sobie czas 25 maja. Zaczynamy o 9 od mszy świętej.
A właśnie, to już na koniec. A po co właściwie pan był w tej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? Że tak klamrą taką zakończymy naszą dzisiejszą Odyseję.
Łukasz, słynie z trudnych pytań.
To nie jest trudne pytanie.
Chciałem odwiedzić biuro podawcze. To sobie tam negocjujemy system. Nie, dobrze, nie. Jest godzina 10.47. Oprócz nadajników jest jeszcze koncesja. Jest jeszcze koncesja do zapłacenia i parę innych rzeczy. Można to rozłożyć na raty, ale to trzeba wynegocjować. Więc to był fragment negocjacji. To już się przyznałem, jak no taki Łukasz jest. Łukasz, zamieniamy. Bardzo dziękuję. Teraz jest lufci.
Tym bardziej raty, tym bardziej przypominamy patronite.pl / radio.
Tak, to prawda. Tym bardziej.
Odyseja Wyborcza.
Odyseja Wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.